Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami.
Cześć Martyno!
Cześć Danielu.
Witajcie w drugim odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Martyną o wdrożeniu pracownika. Po pierwszym odcinku zakładamy sobie taki idealny scenariusz, że właśnie zatrudniliście nową osobę do pracy, więc serdeczne gratulacje. Po rekrutacji, która miejmy nadzieję była przejrzysta, szczera i nasz kandydat zrozumiał bardzo dokładnie zakres obowiązków i to, jaką ofertę mu składamy, przechodzimy do procesu wdrożenia tej osoby, czyli do procesu onboardingu. Będziemy naprzemiennie używać tych dwóch określeń. Dzisiaj będę opierać się i podpierać moimi ukochanymi liczbami. Dane zaczerpnięte są z Polski, spoza niej. Odnośnik do literatury znajdziecie w opisie podcastu.
Okej, czyli reasumując, o onboardingu w oparciu o dane i badania. Ale zacznijmy może od pytania, czy to w ogóle jest ważne i potrzebne, ten cały onboarding przy zatrudnianiu nowej osoby? Panie, komu to potrzebne?
No niepotrzebne, no.
Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.
Żartujemy. Zgodnie z badaniami Aberdeen Group, w firmach, które wprowadziły proces onboardingowy, produktywność pracowników wzrosła nawet do 62%. A jakie jest główne oczekiwanie pracowników względem procesu wdrożenia? Zaklimatyzowanie się w nowym miejscu pracy, zapoznanie się z nowymi osobami, procesami i ogólnie w nowej dla nich stresującej, jakby nie patrzeć, sytuacji. Z raportu Employer Experience wynika, że 25%, czyli co czwarty pracownik w Polsce jest zostawiany sam sobie w pierwszym dniu pracy.
Potwierdzam, ja byłam tym czwartym właśnie w jednym z miejsc pracy, w którym... No w sumie nie wiem, czy pracowałam, czy nie pracowałam, bo nie dostałam umowy pierwszego dnia, ale przez cały pierwszy dzień mojego przełożonego nie było w firmie, w biurze, w ogóle bez kontaktu i nikt nie wiedział, co ze mną zrobić. Więc no ja byłam absolutnie zostawiona sama sobie z przypadkowymi obowiązkami, więc no jestem żywym dowodem na to, że tak bywa, niestety.
Mhm.
Okej, ale ja mimo wszystko zadam pytanie, które my czasami słyszymy podczas rozmów z pracodawcami. Jak przeprowadzić sprytnie rekrutację, żeby nie trzeba było tego nowego człowieka wdrażać?
Ach, sprytnie i zwinnie, to takie ostatnio popularne. Ale mnie od razu przechodzą ciarki po plecach, jak słyszę takie sformułowania. I tu Martyna się śmieje, bo się aż wzdrygnąłem. Ale w sumie to proste, tak sobie myśląc. I praktykowane wcale nie tak rzadko. Wystarczy zaprosić tego biednego pracownika pierwszego dnia do pracy i kazać mu pracować. I
no
koniec.
I właśnie.
Tak?
Po co więcej?
No właśnie, tylko jaki będzie tego efekt? No, zapewne w większości przypadków niezbyt to będzie efektywne, ale wszystko zależy od celu, jaki przyświeca temu procesowi wdrożenia. Ba! Właśnie cel jest najważniejszy we wdrożeniu. I tutaj warto zadać sobie pytanie, po co mi w ogóle wdrażać te nowe osoby do firmy? No po co? Może warto zadać sobie pytanie, gdzie ta nowa osoba w ogóle ma być za 2 tygodnie czy za miesiąc?
To o celu słów kilka w takim razie, bo z mojej perspektywy celem wdrożenia prawie zawsze jest osiągnięcie przez pracownika samodzielności w wykonaniu określonych czynności i ważne, żeby tego nie mylić ze specjalistą i też nie ulegać takiemu przekonaniu, o którym trochę mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli jeżeli ktoś jest specjalistą, ma doświadczenie, dotychczas robił podobne rzeczy, to znaczy, że nie musimy go wdrażać, bo on po prostu wejdzie od razu do organizacji i zacznie robić wyniki, wykonywać swoje obowiązki bez żadnego wdrożenia. I takiej samodzielności de facto oczekujemy od naszego pracownika, ale dojście do tej samodzielności musi być poprzedzone właśnie wdrożeniem. I ta samodzielność może oznaczać wykonywanie bardzo szerokiego zakresu obowiązków przy skomplikowanych stanowiskach, bardzo specjalistycznych, ale może też dotyczyć kilku prostych czynności, na przykład u pracowników produkcji. Ale i w jednym, i w drugim przypadku, żeby do tej samodzielności dojść, określone elementy muszą się wydarzyć i to wdrożenie musi się odbyć. Więc jaka z mojej perspektywy jest ta droga do samodzielności? O czym warto pamiętać? Po pierwsze, pierwszego dnia, kiedy pracownik w ogóle pojawia się w naszej firmie, zadbajmy o formalności. W ogóle sam kodeks pracy mówi o tym, że nie można dopuścić do pracy osoby z którą nie mamy podpisanej umowy, więc de facto ten mój przykład, o którym opowiadałam, że ja przez 8 godzin byłam w firmie bez podpisanej umowy i wykonywałam jakieś czynności, co prawda one polegały na porządkowaniu magazynu, no ale i nie miały nic wspólnego z tym zakresem obowiązków, o którym rozmawialiśmy wcześniej. No ale jednak jakieś obowiązki w tej pracy wykonywałam, nie mając umowy. I to było wprost złamanie kodeksu pracy. Dlatego pamiętajmy, że te formalności muszą być dopięte już na samym początku, już pierwszego dnia. Co ważne, bo to też z naszego podwórka informacja, nie dotyczy to pracowników tymczasowych. Pracownicy tymczasowi muszą dostać umowę w ciągu 2 dni od rozpoczęcia pracy. Natomiast jeżeli zatrudniacie pracownika bezpośrednio do siebie do firmy, dbajcie o te formalności. I teraz po co? Po pierwsze, no to nam porządkuje w ogóle ten proces rozpoczęcia pracy i zabezpiecza nas kodeksowo. Ale to też daje poczucie bezpieczeństwa i takie poczucie zaufania, buduje zaufanie do organizacji, bo my widzimy, że wszystko jest przygotowane, że mamy dopięte formalności, jesteśmy już zatrudnieni i bezpiecznie możemy sobie przez to wdrożenie dalej iść jako pracownicy. Po drugie, bardzo ważne jest wprowadzenie w zasady funkcjonowania organizacji. Czyli przedstawmy daną osobę zespołowi, z którym będzie bezpośrednio współpracować, ale też z osobami, które po prostu będzie spotykać w firmie. Pokażmy w ogóle firmę, oprowadźmy po biurze, pokażmy kuchnię, wyjaśnijmy, że nie wiem, jest mikrofalówka albo nie ma mikrofalówki, można sobie podgrzać obiad, kupić obiad, bo przyjeżdża catering, albo trzeba sobie przynosić kanapki. To wydają się czasem takie oczywiste rzeczy, ale jednak istotne jest to, żeby to jak najprościej tej osobie pokazać i wyjaśnić, jak to wygląda w naszej firmie. Pokażmy, gdzie jest dla niej przygotowane miejsce pracy, dajmy narzędzia i te narzędzia koniecznie muszą być przygotowane. Jeżeli przychodzi do nas osoba, która na co dzień będzie pracować z laptopem i z telefonem, to ten sprzęt musi być koniecznie już przygotowany pierwszego dnia. Omówmy też kluczowe zasady, czyli jakie są godziny pracy, jakie mamy przerwy, bo inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o pracę na przykład w dziale handlowym, inaczej to wygląda, jeśli chodzi o przerwy, nie wiem, przy pracy na produkcji, gdzie mamy określoną godzinę przerwy, tak, kiedy na przykład możemy iść na obiad, więc ważne jest, żeby o tym powiedzieć. Omówmy dress code, wyjaśnijmy, jak się do siebie zwracamy, żeby uniknąć takiej sytuacji, że wszyscy w firmie są na ty, a ten biedny nowy pracownik przychodzi i mówi wszystkim pan, pani, więc powiedzmy po prostu od razu, czy jesteśmy na ty, czy zwracamy się do siebie per pan, ale żeby ta osoba to wiedziała. Co wolno, a czego nie. I tutaj z jednej strony to jest kwestia też zasad po prostu omawianych z przełożonym, ale to mogą być też zasady bardzo ogólne, tak jak na przykład nie wolno do danej fabryki, do danego zakładu wnosić, nie wiem, telefonu ze sobą na teren zakładu. I trzeba o tym powiedzieć i trzeba powiedzieć, jakie są konsekwencje też tego, że taki telefon na przykład zostanie wniesiony, że to jest, nie wiem, jakaś notatka, informacja do przełożonego i tak dalej. Więc o tym wszystkim opowiedzmy. Wyznaczmy też kogoś, do kogo nowa osoba może się zgłaszać po pomoc. To może być przełożony, to może być trener, to może być kolega, koleżanka z zespołu. Oczywiście warto uprzedzić tę koleżankę bądź kolegę, że będzie pełnić taką funkcję, żeby się nie dowiedział nagle pierwszego dnia. I ustalmy, czy w ogóle chce taką funkcję pełnić. Ale wyjaśnijmy, do kogo ta nowa osoba może się zgłaszać po pomoc, z jakimkolwiek pytaniem, żeby też miała takie poczucie, że wszystkie pytania tak naprawdę może zadawać dotyczące tego, jak funkcjonuje firma, jak wygląda praca, jeżeli będzie mieć wątpliwości, to żeby miała taką osobę bezpieczeństwa, która zawsze pomoże. Powtórzmy też zakres obowiązków. To jest ważne, żeby go zakontraktować, żeby wyjaśnić ewentualne wątpliwości. No i to już jest oczywiście kwestia w ogóle zaplanowania samej rekrutacji i wdrożenia, ale mieliśmy taki przykład jakiś czas temu przeprowadzonej przez nas dla jednego z klientów rekrutacji, kiedy osoba przyszła do pracy i na początku zostały jej przedstawione zupełnie inne obowiązki niż te, o których była mowa w procesie rekrutacji, na rozmowach wstępnych. I klient był zaskoczony, że ta osoba zrotowała, zwolniła się od razu, no bo wiadomo, że to jest pierwszy dzień, być może te obowiązki będą trochę inne, ale ten nasz pracownik nie musi tego wiedzieć, że te obowiązki będą inne, nie musi się domyślać. Jeżeli umawiał się, że będzie wykonywał dane obowiązki, a przychodzi i robi zupełnie co innego, to też mogę wrócić do swojego przykładu, tak? Byłam umówiona na pracę administracyjną, przychodzę i sprzątam magazyn. No, jestem przynajmniej zdezorientowana, więc to nam zwiększa prawdopodobieństwo, że ten pracownik odejdzie, zrotuje, nie przyjdzie następnego dnia do pracy, wycofa się. Więc pamiętajmy o tym, żeby ten zakres obowiązków zakontraktować, wyjaśnić, powtórzyć i żeby też nie oczekiwać od pracownika, że on się będzie domyślał. Kolejnym etapem do tej samodzielności jest zdobycie oczywiście wiedzy merytorycznej i wiedzy o procesach, w jakich pracuje dana osoba. Na przykład handlowiec musi mieć wiedzę produktową i wiedzę, nie wiem, o systemie CRM, na którym pracuje, o procesie sprzedaży, jak to jest poukładane, a z kolei pracownik produkcji musi też znać kolejne etapy, kolejne czynności, które musi wykonać, żeby na tym etapie, za który odpowiada produkt, przeszedł określone, żeby wykonać określone czynności i żeby ten produkt mógł przejść do kolejnego etapu produkcji. Więc to też jest ważne, żeby to wszystko spokojnie wyjaśnić. No i też nauczyć systemu. Czy to będzie system ATS do zarządzania CV, jeżeli ktoś pracuje w rekrutacji? Czy to będzie CRM w dziale handlowym? Czy to będzie skaner przy pracy w magazynie? Żeby też wyjaśnić, jak ten system wygląda, jak go używać, odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Więc tego się musi nauczyć w okresie wdrożenia ta osoba, żeby mogła samodzielnie, skutecznie pracować. No i kolejnym, takim z mojej perspektywy kluczowym elementem dojścia do samodzielności naszego pracownika, czyli osiągnięcia tego celu wdrożenia, jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w relacji z przełożonym. To się wiąże z tym, żeby dać czas i przestrzeń do podejmowania prób i popełniania błędów. Obserwowanie tej osoby i regularny feedback też jest ważny, ale żeby ten czas określić, powiedzieć, że w tym okresie, na przykład to jest jakiś okres, nie chcę używać tego słowa, okres ochronny, właśnie użyłam tego słowa, ale chodzi mi o to, żeby wyjaśnić, że to jest czas na uczenie się i na popełnianie błędów i to jest naturalne. I to pomaga też zbudować relacje, poczucie bezpieczeństwa w relacji ze swoim przełożonym i zaufanie. Pomaga w osiągnięciu tej samodzielności, pozwala uniknąć lęku przed oceną, przed przyznawaniem się do niewiedzy, do błędów. No bo wiemy, że ktoś na nas nie nakrzyczy, tak? Że ktoś nas nie odrzuci, nie poniży, nie zwolni, tylko po prostu nam w tym pomoże. I pamiętajmy, że nie da się zbudować samodzielności na danym stanowisku w lęku.
Ja tutaj zacytuję bardzo pewną mądrą osobę, która wczoraj powiedziała: człowiek musi popełniać błędy, żeby się stać samodzielny.
Tak, zgadzam się. Więc tak.
Dobra, to ja bym tu wrócił do tematu relacji z przełożonym. Wiesz, co jest najczęściej wskazywaną przyczyną negatywnego zaskoczenia po podjęciu nowej pracy przez pracowników?
Za mało pieniędzy.
Nie, przełożone. Tadam, 47% osób wskazało, że negatywną przyczyną zaskoczenia po podjęciu nowej pracy jest ich szef.
Smutny to wniosek.
Smutne, ale też pokazuje, jak ważne jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na odpowiedni onboarding tej osoby, bo to jest właśnie przestrzeń do poznania swojego szefa.
Mm-hmm. No to dobrze, to zatrzymajmy się przy tym przełożonym w takim razie. Na czym wdrażający powinien się skupić? Na co szczególnie zwrócić uwagę według Ciebie w onboardingu?
Mm-hmm. To ja wrócę ponownie do cyferek. Tutaj posłużę się badaniem satysfakcji pracowników 2022. Za rok 2021 Radka Drzewieckiego, Lean Passion. 7 wybranych wskaźników mających wpływ na satysfakcję z pracy. I teraz je wymienię i powiem od razu procentowo, jak to się rozłożyło. Work-life balance, czyli ludzie chcą mieć i pracę, i życie prywatne, to 46% osób wskazało. Poczucie przynależności, 48% wskazało ten obszar. Rozwój, nauka, 59% osób. Wynagrodzenie, 60% osób. Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów, 61% osób. Stabilność zatrudnienia, 61% osób. I dobry lider wskazało najwięcej osób jako czynnik, wskaźnik powodujący satysfakcję z pracy, i to jest 64% osób. I to jest mega istotne, żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego ludzie są zadowoleni z pracy. I podczas wdrożenia tak naprawdę dobry lider, czyli osoba wdrażająca, powinna dotknąć każdego z tych obszarów, tak żeby pracownik miał już w pierwszych dniach wiedzę na temat wyżej wymienionych wskaźników. Jeżeli mówimy o work-life balance, to możemy powiedzieć, jak pracujemy, w jakich godzinach, że na przykład nie ma nadgodzin. Jeżeli są nadgodziny, to są płatne, ale są one wyjątkowe. Jeżeli chodzi o poczucie przynależności, to właśnie proces onboardingu rozpoczyna ten proces przynależności, zapoznając nowego pracownika z firmą. Rozwój, nauka. Podczas onboardingu już możemy powiedzieć o szkoleniach, jakie są planowane dla danej osoby. Wynagrodzenia. Jeżeli są systemy premiowe, to jest idealna okazja, że w pierwszych dniach pracy opowiedzieć o tym, jakie będą premie, czy regulaminowe, czy to będą premie za efektywność, czy też być może za obecność, za frekwencję. Zgłaszanie, rozwiązywanie problemów, to jest bardzo ciekawe, bo ludzie, okazuje się, że chcą pracować w miejscach, na które mają wpływ. jeżeli zgłaszają problem i ktoś ich olewa, no to wiadomo, że ta frustracja u ludzi narasta. Ludzie chcą rozwiązywać problemy i żeby ich szefowie i firmy też pomagały te problemy rozwiązywać. Stabilność zatrudnienia, no tu chyba nie trzeba nic mówić, no i ten dobry lider. I to jest w ogóle wisienka na torcie, jeżeli chodzi o dobrego lidera. Mega istotne, ale dobra, o tym powiemy jeszcze innym razem. I teraz może tak, nie każda firma ma dział HR, żeby zaplanować sobie ten proces onboardingowy. My pracujemy w firmie rekrutacyjnej i szok, nie mamy działu HR. Ha! Więc jak zabrać się za ten temat onboardingu? Tak naprawdę trzeba sobie rozpisać dzień po dniu, co dany pracownik ma robić i zawrzeć tu najważniejsze obszary dla osoby zarządzającym nowym pracownikiem. Rozpisać na papierze, to jest w ogóle must have, bez tego według mnie nie da się zrobić dobrego procesu onboardingowego. Jest to najważniejsza zasada. Mnie osobiście pomagała mentorka Agnieszka Ceniak, którą serdecznie pozdrawiam. Pomogła mi ułożyć sobie w głowie tak naprawdę, jak dana osoba powinna być wdrażana dzień po dniu, na jakie obszary powinienem zwrócić uwagę z perspektywy swojej, ale też z perspektywy pracownika, jak zadbać właśnie na przykład o to bezpieczeństwo i poczucie przynależności już w pierwszych dniach. A dodatkowo mam XXI wiek. Serio, ja wczoraj siedziałem 4 godziny i czytałem na temat onboardingu, żeby przygotować się do tego podcastu. Naprawdę jest mnóstwo fantastycznych treści i można zaplanować sobie proces onboardingowy i go stworzyć, a później go udoskonalać, tak? Bo to, co jest istotne, to autorefleksja. Czyli po procesie wdrożenia zastanowić się, czy ono było dobre, czy nie było dobre. Jeżeli jesteście osobą, która zarządza w jakimkolwiek sposób działem lub macie swoich pracowników, to na pewno wdrażaliście, może nawet nieświadomie wdrażaliście pracowników. Jest taka szansa. Natomiast jeżeli robiliście to świadomie, to zastanówcie się, jak to przebiegało, to wdrożenie. Albo jeszcze lepiej, zapytajcie tej osoby, którą wdrażaliście, zapytajcie się, co było ok, a co nie było ok. Weźcie tą kartkę, na której wcześniej zapisaliście sobie ten onboarding i pokreślcie te obszary, które są do poprawy, zaktualizujcie to po prostu. No i to jest cykl ciągłego doskonalenia tak naprawdę.
To ja tutaj dopytam tylko, bo wspomniałeś o pracy z mentorką. Co dla Ciebie było zaskoczeniem, kiedy przygotowywałeś właśnie z mentorką ten proces onboardingowy? Na co ona zwróciła uwagę, na co byś sam nie wpadł?
To, że na przykład mam powiedzieć takiej Martynie, która przyjdzie do mnie do pracy, że o 11 to będzie jedzenie i może sobie je kupić.
Boże, tak. I to ja muszę prywatę. To było wybawienie, ponieważ ja nie znoszę gotować i tak się bałam, że będę chodzić głodna. Okazało się, że ten pan kanapka jednak przyjeżdża.
Otóż to. Więc to jest istotne i to mnie na przykład zaskoczyło, że takie podstawowe rzeczy, jak i dress code, że nie trzeba mieć garnituru. Gdzie można zaparkować samochód? Bo my na przykład nie mamy parkingu pod biurem i trzeba zaparkować ulicę dalej. Więc tego typu informacje przekazałem tydzień wcześniej, więc Martyna miała czas, żeby przygotować się, jak dojechać do pracy albo zrobić sobie te kanapki. No nawet tydzień wcześniej, jakby chciała. Więc to było dla mnie zaskoczenie. I jeszcze jeden obszar tutaj nakreślę, czyli expose. Jak to brzmi górnolotnie. Ja to zawsze tak odbieram. Bo expose to mi się kojarzy z takimi panami w garniturze w telewizji, którzy mówią o wizji naszego kraju i w ogóle gdzie my będziemy za 5 lat. Ja nawet nie wiedziałem, że dla przełożonego istnieje takie narzędzie jak expose, bo ewidentnie jest to narzędzie. Czym jest to expose? To jest wygłoszenie pierwszego dnia przemowy przełożonego w obecności zespołu całego lub jeden na jeden z nowym pracownikiem. I tu podczas tego expose omawiamy takie obszary jak co dla mnie jako przełożonego jest ważne w codziennej pracy. I tutaj na przykład, nie wiem, otwarta komunikacja dla mnie jest istotna i mówienie wprost, co myślimy. Kolejny obszar, czego będę oczekiwać jako przełożony. I tutaj możemy podać u nas na przykład w HSS, nie spóźniając się do pracy i wychodzenia z nowymi pomysłami. Czego można oczekiwać ode mnie jako przełożonego? I tutaj możemy podać przykład na przykład wsparcia na każdym etapie procesu wdrożenia, ale też później w pracy codziennej na przykład z klientami. Za co będę nagradzać? To też można bardzo łatwo sobie rozwinąć ten obszar, ale czego też nie toleruję, czyli mówimy o oczekiwaniach, mówimy o nagrodach, ale też mówimy tego, czego nie akceptujemy, na przykład kłamstwa i ściemniania. U nas w HSS-ie jest taka zasada, jeżeli ktoś się źle czuje, to po prostu niech powie, że się źle czuje i niech powie, że nie pracuje wtedy. I dla mnie to jest ok, bo to jest szczera komunikacja, każdy ma tak naprawdę gorsze dni, trzeba to zaakceptować. I nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji. Po prostu osoba albo nie pracuje, albo robi absolutne minimum, na które się omawiamy. Natomiast nie toleruję kłamstwa. Jeżeli takie ściemnianie ja przyłapałbym u pracownika, to po prostu ta współpraca zazwyczaj się kończy, tak? Dobrze, i tyle. Więc z mojej perspektywy jako przełożonego osoby wdrażającej, a to powiedz, Martyno, może jak u Ciebie to wygląda z perspektywy osoby wdrażanej?
Okej, to ja zacznę już z tej perspektywy może od tego, że to, co mnie zaskoczyło, ale zaskoczyło pozytywnie, to to, że wdrożenie rozpoczęło się już na etapie rekrutacji i trwało zaraz po zakończeniu tej rekrutacji, ale jeszcze zanim przyszłam pierwszego dnia do pracy. I to też taki tip dla działów HR albo dla przełożonych, żeby pamiętać o tym, że to wdrożenie tak naprawdę zaczyna się przed pierwszym dniem pracy tego pracownika. I mnie to bardzo pozytywnie zaskoczyło. Ja dostałam określone informacje, ustalenia o współpracy, warunki, na które się dogadaliśmy, dostałam to mailem. Dostałam też jakieś materiały, z którymi mogłam się zapoznać. No akurat to było możliwe przy podejmowaniu pracy na stanowisku handlowym, ale to, że ja dostałam jakieś materiały, które mi pozwoliły w tym czasie, no ponad miesiąca, od rozmowy, ostatniej rozmowy rekrutacyjnej do pierwszego dnia pracy, że ja w tym czasie mogłam sobie trochę poczytać, posłuchać o tym, czym się będę zajmowała. Więc to wdrożenie już się wcześniej zaczęło. Dla mnie to zbudowało po pierwsze ciekawość taką, bo jak ja sobie o tym czytałam, słuchałam, to od razu myślałam, jak to się przełoży na moją pracę, jakie pytania chciałabym zadać, więc to było ważne i ciekawe, a jednocześnie też sprawiło, że ja miałam takie poczucie, że to wdrożenie jest w ogóle zaplanowane i to jest bardzo ważne. Dobrze zaplanowany proces wdrożenia buduje zaufanie i do przełożonego, do osoby, która nas będzie wdrażać, ale też do organizacji, że my mamy takie poczucie, że ktoś wymyślił, jak nas w tym procesie poprowadzić, ma na to pomysł i że jesteśmy w tym bezpieczni, a mówiliśmy dużo o tym, że zmiana pracy, jest mnóstwo czynników, które na to wpływa, że to są trudne warunki, w ogóle zmiana pracy jest emocjonalnie bardzo obciążająca, więc warto od początku budować takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że ta osoba będzie prowadzona w tym procesie rekrutacji przez kogoś. Pamiętajcie też o spójności, bo z mojej perspektywy to jest ważne u nowego pracownika, o spójności między różnymi poziomami waszej organizacji. Jeżeli najpierw rekrutuje dział HR, później wdraża na przykład dział szkoleń, a później przechodzimy do pracy z liderem, to nie dopuszczajmy do takiej sytuacji, że dział szkoleń opowiada, nie wiem, o zasadach, o tym, jak funkcjonujemy, jak wykonywać swoje obowiązki, a potem idziemy do lidera, a lider mówi, nie, dobra, bo my musimy jednak szybciej, to te zasady pomija i oni tam ci na tym szkoleniu opowiadali, ale tak to nie robimy, bo to w praktyce się nie sprawdza. Wyłapujmy takie sytuacje, słuchajmy tych nowych pracowników, jeżeli oni na przykład z taką uwagą przyjdą do tego trenera i powiedzą trochę dziwnie, czuję się zagubiony, nie wiem o co chodzi, to czego mam się trzymać, to rozmawiajmy o tym też na wyższych szczeblach później, co zrobić, żeby tego unikać, bo to nie budzi poczucia bezpieczeństwa, nie budzi zaufania, a sprawia, że pracownik jest zdezorientowany i to nie wygląda poważnie i profesjonalnie. Dla mnie bardzo ważny też był feedback od przełożonego. I zarówno ten feedback, który dostawałam, jeżeli popełniałam jakieś błędy, coś pomijałam, robiłam coś niezgodnie z procesem i jeżeli ja tego nie zauważyłam, a Daniel to zauważył, to dla mnie było ważne, żeby o tym pogadać. Ale ważny też jest ten pozytywny feedback. Nie skupiajmy się na tym, co pracownik robi tylko źle, ale też pamiętajmy o tym, co robi dobrze, jakie ma zasoby i koniecznie szczerze, ale mówmy o tym, tak, żeby podkreślać te mocne strony, ale żeby to też nie było przesadzone, bo jeżeli pracownik wyczuje fałsz, to po prostu nie będzie nam już wierzył, będziemy go chwalić.
Tutaj moja ulubiona taka anegdotka, że brak opierdzielu to nie jest pochwała. To nie znaczy, że pracownik pracuje dobrze, jeżeli dostał OPR, więc naprawdę pozytywny feedback, bo my lubimy krytykować, i no, tak po prostu mamy jako ludzie zakodowane. Natomiast naprawdę dostrzegajmy dobre rzeczy i dawajmy informację zwrotną na temat tego, co pracownik robi dobrze. I nie tylko w pierwszym tygodniu wdrożenia, czy też nawet na okresie próbnym, ale też później.
Tak, to ostatnie zdanie tylko w tym punkcie. Rzeczywiście z mojej perspektywy to jest bardzo ważne, żeby ten pozytywny feedback był, bo to nie wynika ze złej intencji często, że ktoś zwraca uwagę na błędy, bo my chcemy, żeby ten pracownik dobrze pracował, był samodzielny, wdrożył się i potem profesjonalnie wykonywał swoje obowiązki. Więc to jest konieczne i naturalne. No ale nie zapomnijmy też o tej drugiej stronie medalu, czyli o pozytywach. Okej, i dla mnie też to, co ważne z perspektywy osoby, która jest wdrażana, nowego pracownika, jasne wyłożenie celu i świadomość tego celu, czyli wdrożenie będzie zakończone, kiedy osiągniemy dane efekty, prognozujemy to w czasie, czyli na przykład powinno Ci to zająć 5 tygodni i ja wtedy się mogę kontrolować, jeżeli minęły 4 tygodnie, a ja nie mam bladego pojęcia, co robię i w ogóle jestem zagubiona i nie wiem, o co chodzi, to też mogę pójść do szefa i powiedzieć, chyba coś nie jest dobrze, bo ja się nie czuję pewnie, a za tydzień mam już, nie wiem, przejść samodzielnie do wykonywania obowiązków. Więc zaprognozujmy to w czasie, wyznaczmy cel. Sami też jako osoby wdrażana się kontrolujmy i analizujmy to, jak nam to wdrożenie idzie i dzielmy się tym koniecznie z przełożonymi. To tyle.
Super. Sporo czasu jeszcze mamy, jakoś dzisiaj szybko nam poszło.
Więc... Szybko mówimy.
Tak, szybko mówimy. To ja dodam jeszcze jedną rzecz. Osobą najbardziej zainteresowaną procesem wdrożenia powinien być lider, przełożony. I nieważne, kto to będzie, czy to będzie duża firma, czy mała firma, to osoba, która dostanie pracownika później do swojego działu, powinna być najbardziej zainteresowana tym procesem wdrożenia. Ponieważ ta osoba będzie później pracować z tym pracownikiem. Więc jeżeli mówimy o efektywności, o której mówiliśmy na początku, i produktywności, powinno liderowi zależeć najbardziej. I wiadomo, że im większa firma, jeżeli to są gigantyczne korporacje z wielopoziomowymi strukturami, to może tutaj być rozjazd. Natomiast warto o tym rozmawiać, bo pamiętajcie, że informacje najważniejsze zazwyczaj są na pierwszej linii frontu, czy jeżeli taki lider widzi, że jest błąd w onboardingu, albo pracownik go zgłasza, to naprawdę warto to zgłosić wyżej i spróbować poprawić ten proces. Im mniejsza firma, tym łatwiej zaplanować ten proces onboardingu. I pamiętajcie, że lider powinien mieć w tym udział, bo to on tak naprawdę wie, jakie kompetencje są potrzebne tej osobie. A dlaczego tyle o tym liderze? Bo ja mam jeszcze jedną daną, którą chcę się podzielić, ona jest fenomenalna. 65% pracowników wolałoby zobaczyć zwolnienie swojego szefa, niż dostać podwyżkę.
Czyli jednak nie pieniądze, no.
Nie pieniądze. Więc to pokazuje problem. Jeżeli ludzie wolą zmienić szefa, to znaczy, że nie są złośliwi, tylko mają naprawdę nieefektywny proces zarządzania przez tą osobę i być może nad tym trzeba się pochylić. A onboarding to jest jeden z tych obszarów, który rozpoczyna współpracę pracownika z pracodawcą i warto podkreślać liderom, kierownikom i nawet wyżej, że proces wdrożenia jest istotny i powinni wszyscy się nad tym zmużdżyć, zrobić nawet projekt, jak taki proces onboardingu przeprowadzić.
Okej, to gdybyś miał tak pokrótce taką checklistę przedstawić, o co zadbać, jak sobie zaplanować ten proces onboardingu?
Ha, mam ją, oczywiście.
Taka, szok.
Słyszycie? Zapisałem sobie. To jest kilka takich pytań sprawdzających. Jeżeli zastanawiacie się, czy zrobić proces wdrożenia, może jeżeli go macie, to może te pytania się wam przydadzą. Numer jeden. Czy nowy pracownik wie przed przyjściem do pracy, jak będzie wyglądać pierwszy dzień pracy? Czy na przykład będzie musiał sobie robić te kanapki przed robotą, czy je kupi w pracy? Dwójeczka. Czy pierwszego dnia pracy pracownik dowie się, jak będzie wyglądać wdrożenie i co jest jego celem? 3. Czy masz spisany na papierze proces wdrożenia, krok po kroku, na papierze, nie w głowie, albo w 20 plikach na Excelu, albo gdzieś w różnych szafach, w różnych miejscach w pracy czy w domu? 4. Czy jeżeli masz spisany proces, jest on tożsamy u innych osób w firmie biorących udział we wdrożeniu? No bo przypuszczam, że jeżeli wdrażamy osobę, nieważne czy to będzie pracownik produkcji, czy ktokolwiek inny, to będzie miał proces wdrożenia zaplanowany z innymi osobami, na przykład z kierownikami innych działów. W przypadku u nas w dziale handlowym to są kierownicy działu rekrutacji, pracy tymczasowej, outsourcingu, ale też osoba od rozliczeń, księgowości, czy kierownik kadr i płac. No i fajnie by było, żeby oni też wiedzieli, że mają wdrożyć tą osobę, nie? Piąteczka. Czy posiadasz wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe i na przykład umowę o pracę dla nowej osoby jeszcze przed jej przyjściem do pracy? No i koniec. To jest to 5 pytań. Więc jako pracodawca zadajcie sobie te pytania. Ja je zapiszę pod podcastem, żebyście mogli sobie łatwo je przekopiować. I odpowiadając na te pytania, możecie sobie zrobić od razu autorefleksję i zastanowić się, czy ten proces wdrożenia u Was w ogóle działa. Jeżeli nie działa, zachęcamy do dyskusji, chętnie pogadamy o tym i ja, i Martyna z Wami.
Tak, zdecydowanie. Dzielcie się swoimi przemyśleniami. Może o czymś zapomnieliśmy, nie wspomnieliśmy, a może z czymś się nie zgadzacie, więc chętnie podyskutujemy. Zapraszamy do dyskusji na LinkedInie, czy do odzywania się do nas po prostu, żebyśmy o tym pogadali. Bo też warto się dzielić wnioskami. Taki jest też nasz cel.
Jeżeli ktoś dotrwał do końca, bardzo dziękujemy, chociaż wiemy, że 20 osób odsłuchało pierwszego odcinka, co jest super wynikiem.
Bardzo dziękujemy rodzinie i przyjaciołom.
Także dzięki wielkie. W kolejny poniedziałek dajemy kolejny odcinek, ale nie powiem jeszcze jaki. Dzięki. Cześć.
Do usłyszenia. Cześć.